A my, proszę Państwa, coś w poranku dla ciała i dla ducha zrobimy. Mamy połączenie z Sopotem. Tomasz Tarnowski jest przy telefonie. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry wszystkim.
Proszę powiedzieć, do czego Pan teraz się przygotowuje?
No, konkretnie do dzisiejszego dnia, a tak w ogóle to do dużego wyzwania triatlonowego, to jest do najtrudniejszego ultra triatlonu jednodniowego, terenowego. I to jest, to są zawody, które odbędą się wkrótce, 22 czerwca w Tatrach, a jeżeli je ukończę, no to mam nadzieję, że tą akcją zwrócę uwagę na potrzeby Fundacji Zakonu Maltańskiego.
Bo to jest bieg, który ma cel. Fundacja Maltańska zajmuje się czym?
Fundacja Maltańska zajmuje się wieloma różnymi projektami, natomiast w tej konkretnej edycji, w tej akcji charytatywno-sportowej zbieramy na program senioralny, który jest realizowany w Warszawie, realizowany jest również w Poznaniu, w Olsztynie, w Krakowie i w kilku innych miejscowościach. No więc taki cel, to znaczy sportowy, a wyzwanie sportowe, a cel senioralny. O.
Ultra triatlon w Tatrach. Na czym polega jego ultra?
No ultra polega na tym, że wszystkie dystanse trzech składowych, czyli pływania, roweru, są wydłużone i bardzo trudne technicznie, więc zaczynamy pływanie w jeziorze Orawickim, to jest około 5 kilometrów. Mówię około, bo nigdy w linii prostej nie jesteśmy tych 4,5 nominalnego dystansu przepłynąć. Potem jest szybka zmiana i wsiadamy na rower i tak wjeżdżamy do Polski od Chochołowa przez Poronin, Bukowinę, wyjeżdżamy i okrążamy całe Tatry. To jest 225 kilometrów i 3000 metrów przewyższeń. To jest duży etap kolarski, realizowany w nocy. No i gdzieś tam, w zależności kto jak przyjedzie, między godziną 3 albo 5 rano, rozpoczynamy bieg ultra granią Tatr, czyli z Doliny Chochołowskiej przez szczyty Tatr Zachodnich do schroniska na Ornaku, potem całe Czerwone Wierchy, Kasprowy, Dolinę Gąsienicową, przez Krzyżne do 5 stawów i dalej do Morskiego Oka. Cały dystans ma 55 kilometrów i 5000 metrów przewyższeń. Więc ten triatlon w sumie ma tam 287 kilometrów i 8000, czyli 8 kilometrów przewyższeń, czyli to tak się liczy, że trzeba podejść lub podjechać w pionie, a potem zjechać czy zejść.
O której godzinie wskakuje pan do jeziora?
O 16, 22 wskakuję do jeziora, zakładam, że wyjdę poniżej 2 godzin, a potem 10 godzin roweru i kilkanaście godzin. Cały limit kilkanaście godzin tego biegu, biegomarszu, bo pod górę, pod strome podejścia nie da się oczywiście biec, albo ja na pewno nie będę w stanie. No a limit dla tych zawodów to jest 30 godzin.
Non stop, nie ma żadnej przerwy, nie można przez chwilę choćby odpocząć, zejść z roweru, usiąść na trawie.
To jest dozwolone, natomiast czas nieubłaganie leci i każdy uczestnik kalkuluje, w którym momencie musi, no chociażby zdjęcie pianki pływackiej czy zdjęcie stroju kolarskiego i włożenie stroju biegowego, no wymaga zatrzymania się. Jest tylko jeden punkt zorganizowany na pożywienie. Tak to trzeba mieć ze sobą, albo wiozą to samochodem osoby, które wspierają na trasie rowerowej. No więc w pewnych momentach oczywiście się zatrzymujemy, natomiast granicą jest limit czasu. Ten ostateczny, ale również te cząstkowe, które są mierzone po drodze. Także to wymaga dla osób takich jak ja, które nie są czynnymi triatlonistami, na pewno wysiłku ciągłego.
Boi się pan tych dystansów?
No zacząłem się bać, ponieważ odwiedziłem Tatry i przeszedłem bez biegania trasę biegową i na trzy części. No i okazało się, że jak poskładałem bardzo konkretnie te odcinki, które teraz będę musiał już na zmęczeniu po rowerze pokonać, no to tego czasu w tym tempie brakuje. No i zacząłem się obawiać, a oczywiście pół roku przygotowań, nie wyobrażam sobie, albo nie chciałbym bardzo, żeby zakończyło się wywieszeniem białej flagi gdzieś tam po drodze.
A jak się pan przygotowuje?
No przygotowuję się w ten sposób, że oprócz normalnego życia pracy zawodowej trzeba włożyć w ciągu tygodnia w najpotężniejszym takim obciążeniu, no to było 9 treningów 3-godzinnych w ciągu tygodnia, a z jednym dniem wolnym. No więc tak wychodzi, że bywały dni, gdzie trzeba było czystego ruchu i dość intensywnego wytrzymać ponad 6 godzin.
To jest tak, że pan się do wielkiego wysiłku przygotowuje, ale jest ktoś, kto się przygotowuje do jeszcze większego wysiłku.
Tak, tak, bo zaczęliśmy ode mnie i trochę się spieszyłem, ale ponieważ głównym bohaterem akcji więcej niż Iron Man, bo taki tytuł ma akcja, nie jestem oczywiście ja, jestem takim dodatkiem i pokazaniem, że przedstawiciel Zakonu Maltańskiego, a również organizator tego programu, który ma już swoją czwartą edycję, uczestniczy czynnie, dlatego biorę w tym udział. Natomiast głównym bohaterem tym razem jest Robert Karaś i Robert jedzie na Mistrzostwa Świata w ultratriatlonie na dystansie potrójnego Ironmana. Jest, w zeszłym roku zdobył tytuł rekordzisty świata, czy uzyskał czas najlepszy na świecie w dystansie podwójnego Ironmana. No ale potrójny Ironman, no to są dystanse następujące. 11,4 km w pław, 540 km na rowerze i 3 maratony, czyli 126,6 km biegiem. Rekord świata to są niecodzienne dystanse i mało zdajemy sobie sprawę z tego, że w ogóle takie zawody są odbywane. Od 2003 roku należy do Austriaka i wynosi 31 godzin, 47 minut. No i Robert jedzie w końcu lipca i w związku ze swoim startem bardzo chciał również, żeby była prowadzona, czy żeby ten start został wykorzystany również w takim celu dobroczynnym. No i nasza Fundacja Zakonu Maltańskiego udało jej się namówić i w ten sposób zwraca uwagę również na potrzeby seniorów.
Twoje zawody są w Tatrach, a Robert Karaś gdzie ma te Mistrzostwa Świata?
One są organizowane w Niemczech, dokładnie nie pamiętam gdzie i one są organizowane w formule takiej, no nie powiem laboratoryjnej, natomiast pływają, dystans 11 kilometrów płyną w basenie, potem jadą rowerem w dosyć ciasnej pętli, to jest 6-kilometrowa i również biegną w ciasnej pętli 3-kilometrowej 3 maratony. No jest to nie tylko wyzwanie fizyczne, co jest oczywiste, ale również psychiczne, ponieważ kręcenie się w kółko nie sprzyja. To jest zupełnie co innego niż pokonywanie Tatr, które mnie czeka. Natomiast technicznie przede wszystkim można to zmierzyć, jest to bezpieczniejsze. I druga rzecz, tych zawodników, którzy muszą ponad 30 godzin być w bardzo intensywnym wysiłku, no można wspierać, to znaczy podawać żywność. Jeżeli jest jakaś awaria techniczna, no to na przykład na rowerze, no to można szybciej zaradzić.
Ale łatwiej sobie wyobrazić bieganie w Tatrach niż bieganie po 3-kilometrowej pętli?
Tak, chyba to jest około 3 kilometrów pętla biegowa, a rowerowa jest 6-kilometrowa. No i tak to wygląda. Organizatorzy próbują prawdopodobnie zunifikować te trasy, ponieważ możemy sobie wyobrazić, że triatlon na dystansie Ironmana rozgrywany jest na przykład w Nicei czy na Hawajach, najbardziej prestiżowy w Konie, no to za każdym razem są to inne warunki, czy termiczne, czy terenowe i wyniki są trudno porównywalne, więc jeżeli jest próba unifikacji pewnych pewnych zasad i obszarów, więc ten triatlon, potrójny dystans Ironmana, jest rozgrywany właśnie w takich sformatowanych warunkach.
To jeszcze dwa pytania na zakończenie rozmowy. Pierwsze, w jaki sposób można wspomóc Fundację Maltańską?
No ja bardzo zapraszam na stronę internetową więcej niż ironman.zakonmaltański.pl albo na Facebooka Zakon Maltański Ekstremalnie i tam są wszelkie informacje. Dodam, że dla darczyńców nie ma żadnego limitu, to mogą być wszelkie kwoty. Organizowany jest konkurs, to wymaga nie tylko ślepego trafu, ale wytypowanie wyniku Roberta na Mistrzostwach Świata w ultratriatlonie, które odbędzie się, przypominam, tam 27 lipca. No, będzie można obstawić jego wynik, a tym samym wziąć udział w konkursie, są nagrody. I to wszystko jest opisane na stronie internetowej.
I pytanie drugie, czy już znani są kandydaci w wyborach prezydenckich w Sopocie?
Chyba jest jeden dotychczasowy, prezydent Jacek Karnowski, a szczerze mówiąc ostatnio byłem skoncentrowany na pracy, życiu i treningu i nie dostrzegłem kolejnego kandydata, drugiego. Kontrkandydata, ale jak się pojawi, to chętnie podeślę informację.
Wszystkiego dobrego, dobrego treningu dzisiaj życzymy. Tomek Tarnowski był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:47. Jest dzisiaj czwartek, 24 maja. Kronikę paryską czas zacząć. Mamy połączenie telefoniczne z Paryżem, z Piotrem Witem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie. Po górach można tylko albo jeździć rowerem, albo chodzić pieszo. Rzeczywiście nie można jeździć koleją, a tu we Francji mamy bardzo poważne problemy kolejowe. Generał de Gaulle pragnął wyposażyć Francję w najlepszą i najszybszą na świecie sieć kolei. Udało mu się to z pomocą następców. Georges Pompidou, zmarłego na stanowisku, i Giscarda d'Estaing, obalonego przez Mitterranda. Udało się częściowo. Cóż z tego, że najszybsze, skoro pociągi stoją. Strajk kolejowy trwa od 2 miesięcy i końca nie widać. Kolejarze nie zgadzają się na prywatyzację kolei. Rząd obiecał, prywatyzując, wziąć na siebie dług kolei w wysokości 50 miliardów euro. Podejrzliwi krytykują obietnicę za dwa błędy w rozumowaniu. Po pierwsze, czy te 50 miliardów jest długiem, czy nie, zależy od punktu widzenia. Jeżeli kolej zaliczyć do służb publicznych, to mowy nie ma o żadnym długu. Po prostu w rozwinięcie i udoskonalenie kolei zainwestował podatnik francuski za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Opłacalność inwestycji jest wyższego rzędu, opłacalność społeczna. Z równym powodzeniem można by mówić o długu szkolnictwa, gdyż opłaty za kantynę nie pokrywają nakładów na szkoły, o nieopłacalności aparatu sprawiedliwości i więziennictwa, o deficycie policji i tak dalej. Chociaż o zadłużeniu służby zdrowia mówi się nieustannie. Powtórę przykład innych krajów, poucza, że tam, gdzie sprywatyzowano kolejnictwo, pociągi jeżdżą fatalnie lub przestają istnieć. W najlepszym wypadku są zastąpione, jak w Ameryce, przez samochody, które są znacznie wolniejsze, smrodzą, zatruwają atmosferę i przysparzają wypadków i wydatków. Zyski dostają się producentom, wydatki biorą na siebie podatnicy, gdyż fabryki samochodów są prywatne, ale szpitale opłaca społeczeństwo. Może dlatego Anglia, której już nie obowiązuje dyrektywa europejska nakazująca konkurencję na kolei, obecnie z powrotem ją nacjonalizuje. Wczoraj i przedwczoraj strajkowali funkcjonariusze. Są przeciwni zamiarowi prezydenta Macrona zlikwidowania 120 tysięcy etatów funkcjonariuszy we Francji. Strajkować będą także dziś. Ich argumenty są proste. Istnieją rzeczywiście dziedziny, gdzie funkcjonariusze nie mają nic do roboty. Ale właśnie ci są najbardziej potrzebni państwu. Funkcjonariusze niepracujący. Tych państwo nie ruszy z posad. Na przykład konsjerżki paryskie w kamienicach municypalnych ani nie sprzątają kamienic. Od tego są zakontraktowane parę przedsiębiorstwa sprzątaczy. Ani nie zamiatają chodnika przed domem, nawet kiedy spadnie śnieg, od tego są inne służby miejskie, ani nie otwierają bramy lokatorom, jak dawniej, od tego są zamki automatyczne. Za to wszystkie konsjerżki paryskie są TW, tajnymi współpracownikami RG, Renseignement Généraux, czyli policji. Od czasów Napoleona, a dokładnie jego ministra Fouché, są nieocenionymi informatorkami, zwłaszcza dzisiaj, w epoce zagrożenia terrorystycznego. Że ten a ten nagle się zradykalizował, zapuścił wielką brodę, chodzi do meczetu salafickiego, modli się 5 razy dziennie, że tego drugiego widziała, jak wnosił do domu ciężkie paczki z napisem dynamit, trzeciego nie widzi się od dawna, może pojechał do Syrii. Czwarty otacza się radykałami, a jego żona chodzi w futerale, czyli w nikabie. Podobną rolę pełnią strażnicy parków. Oficjalnie do ich obowiązków należy otwarcie parku i zamknięcie, 30 minut dziennie. Funkcjonariusze miejscy są opłacani z budżetu gminy. Jest im dobrze, nie mają nic do roboty, więc chwalą mera, który im płaci, niczego nie żądając w zamian. Stanowią rezerwuar wyborczy mera. Przy wyborach samorządowych mer może zawsze liczyć na swoich 70 tysięcy funkcjonariuszy paryskich. Można by naturalnie kolosalne sumy wydawane na konsjerżki przekazać policji cierpiącej na chroniczne niedobory. Ale spróbujcie ruszyć funkcjonariuszy miejskich istniejących od czasów Napoleona. Będziecie mieli jutro na bulwarze Saint-Germain 30 tysięcy konsjerżek wrzeszczących o własnej krzywdzie przy czynnym poparciu mera i biernym ministra spraw wewnętrznych. Jest także druga grupa funkcjonariuszy. Ci, co pracują, jeżeli, jak mówią, zmniejszy się ich liczba o 120 tysięcy, to pozostali, już dzisiaj przepracowani, będą mieli odpowiednio więcej papierów do przerobienia. Przeciwko czemu strajkują, gdyż to nie funkcjonariat pożera czas i pieniądze ich zdaniem, ale biurokracja, zalew ustaw, okólników, dyrektyw, przepisów, formularzy ustanowionych i stale mnożonych celem usprawnienia państwa. Są kontrolerzy, którzy kontrolują i są kontrolerzy, którzy kontrolują kontrolerów i inni kontrolerzy, którzy kontrolują tych, co skontrolowali, a wszyscy piszą raporty, sprawozdania, wyciągi, syntezy, które jeszcze inni czytają i reasumują. Robota idzie aż furczy, aż komputery rozgrzewają się do białości. No i jak tu w tej sytuacji reformować system, który sam się napędza i rozpędza? System opiera się na przekonaniu, że gdyby nie było tak ścisłej i wielostopniowej kontroli, wszyscy by wszystko rozkradli. A kraść nie wolno. Można odbierać innym ich pieniądze, ale tylko w sposób zgodny z prawem. Tak pomyśleli kolejarze w Marsylii, wystawiając ostatnio sztukę teatralną z prezydentem Macronem w roli Robin Hooda, Rebur. Takiego, co odbiera biednym, żeby rozdać bogatym. Bardzo bogatym, poprawia były prezydent Hollande. Trzeba dopiero wspiąć się na szczyty władzy i trzeba wścibskich dziennikarzy, aby dowiedzieć się, że ten prezydent poza wszelką kontrolą otrzymywał walizki gotówki od ohydnego dyktatora, że tamten kandydat na prezydenta zatrudniał własną żonę za państwowe pieniądze, zresztą jak wszyscy inni. Że inny prezydent przez 2 kadencje nie był zdolny do rządzenia państwem francuskim, gdy śmiertelnie chory, o czym nikomu nie powiedział, a został wybrany przy poparciu intelektualistów komunistycznych opłacanych regularnie przez Moskwę. Dla osiągnięcia powszechnego szczęścia to nie funkcjonariuszy należy zlikwidować, panie prezydencie, ale dziennikarzy, którzy wszędzie wścibiają nos i przeszkadzają systemowi kręcić się w kółko. Prace nad tym są w toku. Strajkują także studenci i nauczyciele, pielęgniarki i lekarze, policjanci, drobni sprzedawcy wody sodowej i śmieciarze, no ale o tym już innym razem.
Ale na tym skończyć naszej rozmowy nie możemy, bo prezydent Macron zasłużył na dużą krytykę. Chciał być tak poprawny politycznie, że aż powiedział, że biały człowiek nie może dyktować warunków w dzielnicach zamieszkanych przez muzułmanów i nagle okazało się, że to jest rasistowska wypowiedź.
Tak, no to się okazało i jeszcze wiele innych rzeczy, ale te wszystkie wypowiedzi francuskich wielkich działaczy politycznych są natychmiast korygowane przez rzeczywistość. Dopiero co mówiono o braku broni w prywatnych rękach we Francji i natychmiast doszło do strzelaniny w Marsylii. No to było coś zupełnie nadzwyczajnego, bo po prostu zajechały dwa samochody żołnierzy mafii, wysiedli z nich żołnierze z kałasznikami, wypuścili po parę serii w powietrze, żeby lokatorzy domów sąsiednich schowali się i nie oglądali tego, co się dzieje. I następnie porwali żołnierza, widocznie mafii przeciwnej. A przy tym tymi swoimi kałasznikami demoralizowali policjantów obecnych na miejscu. To już jest pogwałcenie jedności republiki. Dochodzi do coraz poważniejszych tego rodzaju naruszeń, do coraz większego zamknięcia się tych gett, do których policja nie ma wstępu.
I jeszcze jedno zdarzenie, to na pewno sprawi prezydentowi Francji dużą przyjemność, bo wybiera się w podróż do Petersburga, do stolicy kultury, tam gdzie są duże zbiory muzealne, tam będzie chodził po tych samych trotuarach, po których chodził Dostojewski, który jest zawsze pozostanie bohaterem intelektualistów francuskich.
Tak, no wielkie zbiory sztuki, których bolszewicy nie zdołali zniszczyć, bo inne zostały zniszczone i rozprzedane dawno przed wojną, to już w 26 roku za pośrednictwem berlińskiej firmy Lepke, co najlepsze obrazy i co najlepsze dzieła sztuki. Tak, prezydent Macron jest na wszystkie problemy wewnętrzne odpowiada wyjazdami i egzotycznymi podróżami do, jak widzieliśmy, do Australii, do Nowej Zelandii, no teraz bliżej, bo tylko do Moskwy. Te rozmowy mogą być bardzo ważne. Jak wiemy, w 1968 roku we Francji doszło prawie że do rewolucji. No w każdym razie był strajk generalny, wycinano kasztany na bulwarze Saint-Germain, strajkowali kolejarze, strajkowali studenci. Co zrobił wtedy generał de Gaulle? No generał de Gaulle zwrócił się, dziś to dopiero wychodzi na jaw, zwrócił się po prostu do Breżniewa, żeby Związek Radziecki swoje stanowisko określił w tej sprawie i Breżniew za pośrednictwem znowu swoich emisariuszy zapowiedział Partii Komunistycznej Francuskiej, że Związek Radziecki pragnie spokoju we Francji. I następnego dnia ustały wszystkie strajki, intelektualiści się zamknęli. Ci intelektualiści notabene byli opłacani co miesiąc regularnie przez Moskwę, jak tego dowiódł właśnie wścibski dziennikarz obrzydliwy Jean Montaldo w swojej książce Tajemnice Banku Północnego, gdzie zreprodukował nawet konta bankowe czołowych intelektualistów francuskich z ich pensjami. No więc dzisiaj, kiedy tutaj Francja strajkuje, kiedy dochodzi rzeczywiście do straszliwego bałaganu, po Paryżu trudno się jest poruszać dzisiaj, bo albo nie ma czym, albo czym można, czyli jakiś autobus albo metro są tak zapchane, że tym nie można pojechać. No więc teraz może Putin, car Putin spowoduje, że te strajki złagodnieją, ale nie wiem, ale dzisiaj Rosja nie ma pieniędzy i nie ma takiego znowu takiej sieci nacisku i dzisiaj ci intelektualiści są zdani na własne siły, na własne pieniądze.
I dlatego im bardzo współczujemy. Piotr Witt, Kronika Paryska, a jeśli chodzi o kroniki paryskie, to na jarmarku wnet będziemy mieli pewno kilkanaście i trzeba się spieszyć. Kronik paryskich, płyty audiobooka wydanego przez Piotra Bita i zachęcamy Państwa do tego, żeby mieć taki audiobook w swoim samochodzie i wtedy, kiedy człowiek ma gorszy humor, żeby posłuchać.
Ja też zachęcam, proszę Państwa, niestety te kroniki paryskie wcale się nie zestarzały i tam są wszystkie właściwie tematy, które dzisiaj poruszane są przez media z dnia na dzień. Między innymi także sprawa i Brexit, sprawa funkcjonariuszy paryskich, sprawa strajków paryskich, francuskich. I tak dalej.
Bardzo dziękuję za korespondencję z Paryża. Piotr Wit w Poranku Wnet, a zegar wskazuje godzinę 8:01.